Przeczytajmy 50 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Rozpoczniemy od poprzedniego, kończącego wiersza, rozdział 49, czyli 33 wiersza. 49 i potem cały 50. A gdy Jakub dał ostatnie polecenie synom swoim, wciągnął nogi swoje na łoże i skonał. I został przyłączony do przodków swoich. Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swego, płakał nad nim i całował go. Potem Józef rozkazał sługom swoim, lekarzom, aby zabalsamowali ojca jego. I lekarze balsamowali Izraela przez 40 dni, bo tak długo trwało balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali go przez 70 dni. A po upływie dni żałoby po nim rzekł Józef do dworzan Faraona: jeżeli znalazłem łaskę w oczach waszych, powiedzcie proszę Faraonowi: ojciec mój zobowiązał mnie przysięgą mówiąc, gdy umrę, pochowaj mnie w grobie, który wykopałem sobie w ziemi kananejskiej. Dlatego teraz chciałbym pojechać i pochować ojca mego, a potem wrócę. Na to rzekł Faraon: jedź i pochowaj ojca swego, jak cię zobowiązał przysięgą. Pojechał więc Józef, aby pochować ojca swego. Jechali też z nim wszyscy dworzanie Faraona, starsi dworu jego i wszyscy starsi ziemi egipskiej. Nadto cały dom Józefa i bracia jego oraz cała rodzina ojca jego. Tylko małe dzieci, owce swoje i bydło zostawili w krainie Goszen. Jechały też z nim wozy i jeźdźcy, tak, że orszak był bardzo liczny. A gdy przyjechali do Goren Haatat, które jest za Jordanem, urządzili tam wielki i bardzo uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził po swoim ojcu żałobę przez 7 dni. A gdy mieszkańcy ziemi kananejskiej ujrzeli obrzęd żałobny w Goren Haatat, mówili: to ciężka żałoba u Egipcjan. Dlatego nazwano to miejsce Abel Misraim. Leży ono za Jordanem. Potem postąpili synowie jego z nim tak, jak im rozkazał. Synowie zawieźli go do ziemi kananejskiej i pochowali go w jaskini na polu Machpela, które nabył Abraham wraz z polem na grób dziedziczny od Efrona Hetyty na wschód od Mamre. Po pogrzebie ojca swego wrócił Józef do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy pojechali z nim na pogrzeb jego ojca. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoim jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. A Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną ojca swego. A żył Józef 110 lat. I oglądał Józef prawnuki Efraima, a synowie Machira, syna Manassesa, urodzili się na kolanach Józefa. I rzekł Józef do braci swoich: ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje. Józef umarł, mając 110 lat, i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. Te znamienne słowa. Pierwsza Mojżeszowa, jak się zaczyna? Na początku Bóg stworzył. Na początku stworzył Bóg, niech będzie. A jak się są ostatnie słowa pierwszej Mojżeszowej? Trumna w Egipcie. Teraz widzicie, Dlaczego to pytanie jest takie ważne? Czy pierwsza Mojżeszowa kończy się śmiercią? Widzimy niesłychany skutek grzechu, kiedy to, co Bóg uczynił wielkiego i wspaniałego na swoją chwałę, sprowadza na ludzi śmierć. Trumna w Egipcie to jest symbol końca na wygnaniu. To jest najgorsze, co może być. Bez domu, bez dachu nad głową, śmierć, koniec w obcym kraju. Trumna w Egipcie. I teraz przechodzimy do tego, bo zobaczcie, no to wydaje się, nie ma większej porażki. Co człowiek ma przeciwko trumnie w Egipcie? Co człowiek ma? Ma tylko słowa obietnicy. Boże słowo obietnicy. Ma tylko wiarę. I tych dwóch ludzi, o których dzisiaj mówię, dwóch patriarchów, Jakub i Józef, złożyli świadectwo wiary, że ich wiara sięga poza grób. Oni złożyli świadectwo, że cokolwiek by się nie wydarzyło i co ich spotkało, nigdy nie ustąpią z tego, że Bóg dotrzyma swojego słowa, że Bóg okaże się wierny i co obiecał, to spełni. Chociaż nic z tego, co Bóg obiecał, jeszcze nie widzieli. Jakub umiera w Egipcie, Józef umiera w Egipcie, który jest oczywiście symbolem tego świata we wszystkich aspektach materialnych. I duchowo też jest obrazem tego świata. A więc widzimy, że Jakub, dając to polecenie, aby pochować go w grobie swojego dziadka Abrahama i ojca Izaaka, daje ten jasny sygnał. Moje miejsce nie jest w Goszen w Egipcie. Nie należę do Goszen. Nawet nie należę do Betlejem z Rachelą, ale należę do Bożej obietnicy. Należę do słów, które Bóg dał Abrahamowi i Izaakowi i tam chcę być pochowany. Moje serce, moja dusza jest w tej linii wiary i chcę, aby tam były złożone moje kości. Co możemy powiedzieć? Czy może być coś większego niż mieć w chwili śmierci to przekonanie? Mieć w chwili śmierci tą wiarę w Boże obietnice? Gdy patrzymy na zastosowanie tych słów do nas. I teraz mamy wiersz pierwszy z rozdziału 50. Wtedy Józef rzucił się na twarz ojca swego, płakał nad nim i całował go. Tu widzimy te emocje. Tak jak się zastanowimy nad tym, to była pierwsza bliska osoba, której tak osobiście śmierć przeżywał Józef. Matki swojej śmierci nie znał. Wszyscy jego bracia, cała jego rodzina, wszyscy żyli. Nikt z jego bliskich nigdy dotychczas nie umarł. To właśnie Jakub był tym pierwszą bliską osobą. A więc widzimy te ogromne emocje Józefa. To jest naturalne, że płacze. Widzimy, ujawnia to głębokie uczucie, jakie miał do swojego ojca. 17 lat temu rzucił się z płaczem na jego szyję, gdy witał się z nim. A teraz, gdy umarł, ponownie płacze nad jego ciałem. Ale widzimy, że ten wielki żal, jaki się z niego wylał, też Józef opanowuje, przejmuje kontrolę nad sytuacją. Nie poddaje się tej rozpaczy. Wydaje polecenia swoim sługom, aby zabalsamowali ciało Jakuba, ponieważ zdaje sobie sprawę, że czeka je długa podróż. W tamtym klimacie ciała trzeba chować w ciągu 1-2 dni, a tutaj ma być wielotygodniowa podróż do Kanaanu. I czytamy o żałobie w Egipcie przez 70 dni, na którą prawdopodobnie składało się 40 dni balsamowania i 30 dni żałoby według tych zwyczajów izraelskich. Tak samo żałoba po śmierci Mojżesza i Aarona trwała 30 dni. To jest też dla nas sygnał, że to naturalne, że śmierć osoby bliskiej budzi w nas głębokie uczucia. I powinno budzić głębokie uczucia. Bo serce nasze jest rozdarte. Śmierć to jest coś strasznego. Jezus też płakał przy grobie Łazarza. Ale też powinniśmy pamiętać o tej drugiej rzeczy, że nasz smutek nie powinien przerodzić się w coś niekontrolowanego. Józef po czasie odzyskuje spokój. Wie, że diabeł może wykorzystać nas wtedy, jeśli tracimy nad sobą całkowitą kontrolę, czy samokontrolę. I możliwe jest dla człowieka, że gdy straci bliskich, szczególnie niespodziewanie, że wpadamy w smutek bardziej niż powinniśmy i smucimy się nadmiernie, pogrążamy się bezdennie w smutku. Ale widzimy, że Józef się podnosi i wierzący człowiek powinien myśleć o tym, że można się pogrążyć w nadmiernym smutku. A kiedy ten smutek jest nadmierny? Wtedy, kiedy dopada nas taka gorycz wobec Boga i taki do tego stopnia, że nie potrafimy szczerze polecić Ewangelii innym. To powinno budzić nasze sygnały alarmowe. Powinniśmy myśleć o tym, aby podnosić się ze smutku, a nie poddawać się nawet w tak trudnych sytuacjach, że smutek może być nadmierny i mamy obowiązek się z niego podnosić, bo to Bóg jest Bogiem, który panuje nad wszystkim. A więc widzimy tutaj Józefa, który zasmucił się bardzo, rozpłakał się, długo trwała żałoba, ale podnosi się z niej. I teraz widzimy to wyjątkowe wydarzenie, jakim jest ta podróż tego orszaku wielkiego do ziemi Kanaan. Nie tylko faraon godzi się na to, żeby wysłać, pozwolić Józefowi z całą rodziną wyjść do Kanaanu, ale również Józefowi towarzyszą wszyscy najważniejsi przedstawiciele administracji faraona. Mało tego, możemy powiedzieć, że faraon dołącza do tego orszaku kampanię honorową wojska. Dostają żołnierzy, dostają konie, rydwany. Ktoś powiedział, że to jest największy państwowy pogrzeb opisany w Biblii. Największa tego typu uroczystość pogrzebowa w ogóle opisana wobec wierzącego człowieka i w Biblii. I zastanawiamy się nad tym, nie? Kogo oni tak opłakują? Jaki to powód jest? I widzimy, że to zaskakuje nas. Takiego pasterza z Kanaanu, który przybył do Goszen. Mało kto z tej administracji egipskiej w ogóle go kiedykolwiek widział na oczy, a uczestniczy w tym pogrzebie. Oczywiście dzieje się to z powodu Józefa, który traktowany jest naprawdę jako wybawiciel Egiptu, jako ten, który ich uratował i był źródłem ich dobrobytu, potęgi i przewagi nad innymi państwami. Ale w tym pogrzebie mamy też obraz głębszy, bo czy możemy sobie wyobrazić Jakuba, chłopaka, który przed bratem ucieka do Haranu, potem pośród wielkich trudności powracającego do Kanaanu, a następnie emigrującego do Egiptu na koniec swojego życia, żeby miał taki pogrzeb? Pan Bóg mówi nam przez ten pogrzeb Jakuba, pokazuje, to jest proroczy pogrzeb, proroczy orszak, którym Pan Bóg mówi, ja jestem wszechmogący. Tak jak zorganizowałem pogrzeb Jakubowi, tak jestem w stanie wyprowadzić naród izraelski z niewoli egipskiej i jestem w stanie dotrzymać słowa danego Abrahamowi i Jakubowi i Józefowi o ratunku, że kiedyś rzeczywiście Egipt opuszczą i wrócą do Kanaanu. Pan Bóg mówi, ja jestem w stanie to zrobić. Jest jeszcze jeden element taki zaskakujący. Nie wiem, czy zauważyliście, że oni nie poszli tą najkrótszą drogą, tak zwaną drogą morską, czyli wzdłuż wybrzeża, przez Kanaan, przez tutaj południe izraelskie do tej jaskini Machpela, ale poszli naokoło. Poszli przez Półwyszep Synaj, do tak zwanej Drogi Królów i doszli do Izraela od zewnątrz, po drugiej stronie Jordanu. I dopiero potem weszli, a już tylko synowie, do jaskini Machpela. Czyli oni odtworzyli, ta karawana egipska, czy ten orszak żałobny, odtworzył drogę, którą Izraelici wychodzili z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Nie wiemy, dlaczego tak szli. Najprawdopodobniej było to przyczyny były polityczne, że Izrael był w jakimś sporze z narodami, które żyły w Kanaanie i nie chcieli ryzykować tak dużego orszaku, nie mieli zgody na to, więc szli tak zwanymi drogami państw takimi międzynarodowymi, szlakiem międzynarodowym, czyli szli przez Półwysep Synaj, który był egipski, a następnie ta droga królów to była taka droga międzynarodowa łącząca północ z południem i tam za Jordanem, czyli za granicą tych narodów kananejskich, tam urządzili uroczystości pogrzebowe, a do samej jaskini Machpela weszli tylko synowie Jakuba, którzy tak naprawdę byli Kananejczykami, jakbyśmy powiedzieli, mieli obywatelstwo kananejskie. Prawdopodobnie z tego powodu tak to było zrobione, ale widzimy, że jest to proroctwo pokazujące, że Pan Bóg może tak wielką rzecz zorganizować. To wskazuje na to, że Bóg zamierza dochować obietnicy danej Izraelowi i wyprowadzi ich z Egiptu. I dla nas śmierć wierzącego wydaje się być stratą i jest stratą, ale cenna w oczach Pana jest śmierć Jego świętych. Dla wierzącego ta śmierć jest zyskiem, jak dla apostoła Pawła. Dla nas jest stratą, dla wierzącego jest zyskiem. Dla wierzącego jego odejście z tego świata jest triumfalnym marszem ku chwale, ku wiecznemu życiu z Panem Jezusem Chrystusem. Tu widzimy, że przez wiarę Jakub niejako wstępuje do tego Kanaanu, ale tak naprawdę umierając dochodzi do tego niebiańskiego Kanaanu. Zanoszony jest. Jest to obraz zmartwychwstania i przejścia do nieba. Jest to obraz tego, że nawet z tej niewoli Pan Bóg był w stanie Jakuba przenieść do obiecanego Kanaanu i tak samo każdego wierzącego przenosi do niebiańskiego Kanaanu. Jak Jakuba. A więc mamy ten obraz pogrzebu, uroczystości pogrzebowej Jakuba, ale mamy też drugą śmierć opisaną w tym rozdziale, ta trumna w Egipcie. Wydaje się, że to takie jest przygnębiające zakończenie, ale też musimy zwrócić uwagę na słowo, samo słowo trumna, tutaj użyte, ponieważ w języku hebrajskim to słowo trumna, tutaj użyte, są różne słowa, ale to słowo tutaj użyte można również przetłumaczyć, czy było używane w kontekście arka lub skrzynia. I nie arka Noego, nie ta łódź, ale na przykład skrzynia przymierza, w której przechowywano tablicę prawa. Została nazwana tym samym słowem. W 5 Mojżeszowej 10:5 czytamy: a obróciwszy się, zstąpiłem z góry i włożyłem tablicę do skrzyni, którą sporządziłem, i były tam, jak mi rozkazał Pan. A więc tutaj mówimy o czymś, co w pierwotnym zamiarze Józefa nie miało wcale być schowane w ziemi, tylko o czymś, co miało służyć do przechowania jego zwłok, jego kości, i do niesienia, aby zostało pochowane w Kanaanie. Takie jest głębsze znaczenie tego, co Józef zrobił. My tłumaczymy to jako trumna, ale pamiętajmy, że Józefa zamiar był taki, żeby to nie zbudował sobie piramidy, ani innego grobowca. Nie miał zamiaru tam zostać w Egipcie. To była trumna skrzynia, która miała posłużyć do przetransportowania jego szczątków później do Kanaanu. I widzimy tutaj kilka rzeczy. Ta trumna w Egipcie to nie jest tragiczny koniec. To jest raczej spojrzenie w przyszłość. Ta trumna w Egipcie to jest coś takiego, co pojawia się czasami w filmach albo w książkach, w rozdziałach napisane: ciąg dalszy nastąpi. Chowając swoje szczątki w tej skrzyni, Józef chciał powiedzieć swoim współbraciom, przekazać swoją wiarę i powiedzieć: ciąg dalszy nastąpi. Na pewno przyjdzie moment, w którym podniesiecie tą skrzynię i zaniesiecie ją razem z moimi szczątkami, pójdziecie razem z nią do Kanaanu i tam mnie pochowacie. To jest przekaz Józefa, skrzynia z napisem: ciąg dalszy nastąpi. I zobaczmy, że dwa fragmenty wybrałem na to, żeby to pokazać, a już dzisiaj jeden przeczytaliśmy. Druga Mojżeszowa, 13:19 mówi tak. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. A drugi fragment to właśnie Jozuego 24:32, który dzisiaj czytaliśmy, że Izrael doniósł tą skrzynię ze szczątkami Józefa i Jozue pochował ją. W jakim miejscu? W tym, o którym czytaliśmy, że Jakub przed śmiercią powiedział, że daje ci tą jedną działkę więcej, którą sam kupiłem od Ezrona Hetyty, tylko teraz nie pomylił, on kupił to od tego Sychemity, ale Efron, tak, czyli Abraham kupił działkę na swój grób i tam byli pochowani wszyscy, a Jakub oprócz tego kupił jedną działkę, gdy mieszkał pod Sychem, i to miejsce w ostatniej rozmowie z Józefem dał mu jako dziedziczną własność dodatkowo i tam Józef został pochowany. Na tej działce, tak opowiem jeszcze, żebyśmy wzięli tę ciągłość, na tej działce Jakub wybudował studnię i przy tej studni parę tysięcy lat później, no może nie tysięcy, tysiąc, Jezus rozmawiał z Samarytanką o wodzie życia. A więc każdy gest Pana Jezusa to była historia Starego Testamentu. On wszystko miał znaczenie. Ale zobaczmy, czyli wracamy do Józefa. A więc widzimy, że Józef, składając swoje zwłoki w skrzyni, wyraża swoją wiarę. Niezawodne są obietnice Boże. Pan Bóg łaskawie was nawiedzi, wyprowadzi was stąd. Wtedy weźmiecie jako znak mojej wiary tą skrzynię z moimi szczątkami, bo to niezawodnie nastąpi. Zobaczmy, jaką zachętą musiało być dla Izraelitów wychodzących z Egiptu, niosących tą 400-letnią skrzynię. Mówią: tak, rzeczywiście tak się stało. Jak Józef wierzył, tak Bóg to sprawił. Niesiemy jego szczątki tak, jak powiedział. Widzimy, że też ten moment w życiu Józefa, tą skrzynię ze szczątkami, wybrał, to wydarzenie wybrał autor listu do Hebrajczyków, gdy umieszczał Józefa w tej alei bohaterów wiary. To tam w 22 wierszu, tak 11 rozdziału, czytamy, że przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. A więc widzimy, że autor do Hebrajczyków nie wybrał czasu, kiedy Józef okazał wierność Potyfarowi, kiedy okazał cierpliwość w więzieniu, kiedy okazał dar Boży, gdy tłumaczył sny, gdy przebaczył braciom. Nic z tego nie wybrał, ale ten moment wybrał jako przykład wiary, bohaterów wiary, ten moment, gdy Józef postanowił złożyć swoje szczątki do skrzyni i zabrać je z powrotem do Kanaanu. Co my widzimy z tego? Czego my możemy się uczyć? Tak jak w życiu Jakuba. Jakież to błogosławieństwo, gdy człowiek umiera w wierności Bożemu przymierzu i w ufności wobec Bożego Słowa, że Pan Bóg nie może zawieść. Ale też widzimy oczywiście, że to dążenie patriarchów do Kanaanu, gdy żyjemy my w epoce Nowego Testamentu, ten Kanaan reprezentuje tą inną, cudowną krainę. Tą krainę piękna i odpoczynku, gdzie królują święci, i krainę nieskończoną, gdzie dzień, światło wyklucza ciemność, gdzie nie ma nocy, gdzie ulga kończy ból, gdzie panuje radość, piękno i społeczność z Jezusem Chrystusem. Ten niebiański Kanaan. To dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, nigdy się nie zepsuje i nigdy nie przeminie. Człowiek wierzący, jeżeli jesteśmy dzisiaj wierzący, to człowiek wierzący niejako, możemy powiedzieć, płynie w tej samej łodzi, co Jakub, Józef, Izaak i Abraham. Płynie w tej samej wierze. My również przechodzimy przez ten świat Egiptu w tej naszej duchowej pielgrzymce. I czasami ta pielgrzymka jest trudna i męcząca. Jesteśmy zanurzeni w bogactwie Egiptu. Pociąga nas atrakcyjność bogactw Egiptu. Jesteśmy otoczeni mnóstwem rzeczy wokół siebie, chyba szczególnie w dzisiejszych czasach. Gdybyśmy byli multimiliarderami, to byśmy codziennie mogli sobie kupować nową rzecz i do końca życia byśmy nie zdążyli sobie kupić wszystkiego, co ten świat oferuje. Możemy poświęcać życie na ciągle nowe rzeczy, ciągle nowe wycieczki, ciągle nowe doznania. I nigdy się to nie skończy. Tak wiele dzisiaj oferuje świat i wówczas też oferował w Egipcie. Ale my, jako wierzący, czujemy się tu obco. Czujemy się pielgrzymami. Kupujemy sobie działkę poza murami. A walcząc z grzechem w tym świecie, z prześladowaniami, czujemy, że droga nierzadko jest stroma i kamienista. Czasami przechodzimy przez pustynię. Przeżywamy zmagania i próby. Czasami trudno nam jest wyciągnąć nogi z błota grzechu, które wpadamy sami, ale pielgrzymujemy do Kanaanu. Tam jest nasza ziemia. Tam jest nasze dziedzictwo. To jest to, co dziedziczymy z łaski. Bóg daje za darmo. A więc szukamy miasta, które ma mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Egipt nie jest naszym domem. Mając tak umysł odnowiony, chociaż nierzadko się nam zaciemnia w tej głowie, ale mając tak odnowiony umysł, płyniemy w tej samej łodzi, co Abraham, Izaak, Jakub i Józef. Ale zobaczmy, widzimy wiarę w chwili śmierci, wiarę w obietnicę Bożą, niezachwianą, zarówno Jakuba, jak i Józefa. Na tym tle widzimy zaskakującą postawę, ale jednak, dzisiaj takie mądre słowo, postawa duchowa z deficytami. Zobaczmy postawę braci Józefa. Jak na tle wiary Jakuba i Józefa wypadają bracia Józefa, którzy, zobaczcie wiersze 15-21. Może Józef teraz będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Co to jest? Strach. To jest lęk. I zobaczmy, jak dziwny to jest lęk. Od 17 lat Józef robi dla nich wszystko. Zapewnia im opiekę państwa. Zapewnia im ziemię. Utrzymanie w czasach głodu. Głód już dawno minął, 17 lat. Rozwijają się. Mają mnóstwo dzieci, wnuków, prawnuków, potomstwo. Naród ogromnie prosperuje. A oni mają strach egzystencjalny, że teraz Józef się na nich zacznie odgrywać za zło, które mu wyrządzili. Co to jest? Co to jest za natura duchowa? Niewyznany grzech. Niewyznany grzech. Bo zobaczmy, co oni mówią. Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. A potem osobiście, przy tu widzicie jakąś delikatną manipulację, tam wkładają w usta Jakuba coś, co prawdopodobnie wcale nie powiedział. Boją się Józefa strasznie. I potem za pomocą tamtego posłańca mówią: odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. Cóż za konstrukcja tego zdania? Oni kim są? Sługami Boga Ojca Twego. I potem przychodzą osobiście, upadają przed nim i mówią: sługami Twoimi jesteśmy. Ja wiem, że może to budzić wielkie wątpliwości co do ich postawy duchowej, ale jednak wydaje się po reakcji Józefa, gdy patrzymy na reakcję Józefa, a Józef znał swoich braci i się nie mylił, to widzimy w tym, że tak naprawdę ci bracia nigdy osobiście do Józefa nie przyszli i osobiście nie poprosili: wyrządziłem ci krzywdę, wybacz mi. To się nigdy nie zdarzyło. Bo widzimy, że w 45 rozdziale, gdy Józef ujawnia się swoim braciom, po tym, gdy Juda wstawia się za Beniaminem i mówi: gotów jestem umrzeć, żeby tylko Beniamin żył, Józef wówczas się ujawnia, mówi, żeby się nie martwili, bo on teraz się nimi zajmie, że Bóg to wszystko sprawił, żeby uratować was z głodu, a następnie obejmuje każdego i następuje jakby pojednanie, to wszystko ci bracia w tym uczestniczą. Oni otrzymują ogromną łaskę, ogromne błogosławieństwo, niezasłużenie. Ale nigdy nie pojawiło się to osobiste wyznanie, to szczere osobiste wyznanie: Józefie, ja naprawdę wyrządziłem ci. tą krzywdę, to przeze mnie wycierpiałeś to wszystko. Wybacz mu. I stąd widzimy tą przeszkodę w tym duchowym patrzeniu braci. Bo Józef mówi co? Czy ja jestem na miejscu Boga? Oni myślą, bracia myślą, że postawa Józefa to jest zależy od niego. Jak mówi polskie przysłowie, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jak ma taki humor, to nam teraz wszystko daje, ale za chwilę mu się zmieni. A Józef mówi, to nie ja wam daję i się wami zajmuję. To jest Boże zrządzenie. To Bóg to zarządził. Czy ja jestem na miejscu Boga, żeby teraz się temu sprzeciwiać? Nie pokładajcie ufności co do waszej przyszłości we mnie. Ale patrzcie na Boga, to jest Boże działanie. To jest łaska. Jak Bóg postanowił okazać łaskę, to On tego nie zmienia. Nie patrzcie płytko na ludzi. Patrzcie na Boga, na to, co On uczynił. I z tego powodu Józef płacze, bo widzi niewiarę braci. Rozumie ich sposób myślenia, że nie potrafią złożyć ufności w Bogu. Co zabolało Józefa? Że po 17 latach w ich sercu wciąż jest podejrzenie, że Józef może mieć jakieś złe zamiary. Że ta cała łaska to jest tylko jakaś taka gra. A teraz wszystko pryśnie i wróci to do takiej brutalnej rzeczywistości. Że ci bracia w tą łaskę Boga tak naprawdę nie potrafili uwierzyć. I wciąż mają podejrzenia. Może ta Ewangelia nie działa. Może ten Jezus Chrystus nie umarł za moje grzechy. Może wszystko się kończy, tak jak się kończy życie Jakuba i Józefa. Ale Józef to widział. Na nas to jest tak łatwo zobaczyć, bo oczywiście to się wydarzyło po 400 latach dopiero. Ale dla tamtych ludzi zobaczyć tą wiarę Józefa to był kosmos. To tak jakbyśmy ktoś z nas nagle miał dostać pogrzeb, wiecie, od amerykańskiego rządu państwowego. Z Legią Honorową. Z jakiego powodu? A co dopiero dotrzeć do niebiańskiego Kanaanu? Nie było tej wiary w braciach Józefa. Oni nie mieli tej ufności w łaskę. A Józef patrząc na to mówi, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Bóg obrócił to w dobro dla mnie. Śmierć i cierpienia Pana Jezusa Chrystusa. Ja się przyczyniłem do Jego śmierci, ale to od Boga dostaję przebaczenie. I od Boga dostaje łaskę, a Bóg zdania nie zmienia. I zobaczmy, że Józef zamiast się obrazić, że bracia wciąż mają podejrzenia i mu nie ufają, mówi, tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Pocieszał ich w tej niewierze i w tym zwątpieniu. Mówi, łaska to jest klucz. I kto tej łaski udziela? Bóg zdania nie zmienia. Ale my także z tej łaski korzystamy, Boże. Bo gdyby nie śmierć Pana Jezusa, gdyby nie Boży plan, że kiedyś Chrystus przyjdzie i umrze na krzyżu za nas, za grzeszników, nie, za wszystkich nie, za grzeszników, to świat skończyłby się po grzechu Adama i Ewy. A On istnieje i my korzystamy z błogosławieństw tego świata, z bogactw Egiptu, tylko dlatego, że Bóg Ojciec zaplanował przyjście na ten świat i śmierć Pana Jezusa na krzyżu za grzeszników. Korzystamy z tej łaski Bożej każdego dnia, wierzący i niewierzący. A jednak tak wielu niewierzących nie widzi tej łaski i tylko obawia się, żeby jak najdłużej żyć w dobrobycie i potem koniec. Nie dostrzega tego i się martwi i wydaje cały majątek później, żeby przedłużyć swoje życie. Ale też często wierzący nie rozumieją wielkości i skuteczności i zasięgu dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Próbują do tej łaski dołożyć własne uczynki. Ze strachu coś robią albo czegoś nie robią. Inni znowu nie rozumiejąc, że ta łaska idzie w parze z relacją z Bogiem, lekceważą ten dar łaski i myślą sobie, że teraz mogę wszystko. Mogę jako wierzący sam decydować o sobie, to ja sobie ustalam zasady, moralność, przykazania, wszystko sam sobie zdecyduję, bo jestem wolny. Tak? Jestem wolny. Nie muszę zważać na Boże Słowo, Stary Testament się nie liczy. Ja teraz służę Bogu, bo jestem wolny, bo zostałem uwolniony. A to jest nadużycie łaski. Bo człowiek, którego serce jest prawdziwie zmienione łaską, nigdy nie zapomina, czego i od kogo doświadczył. Nie zapomina, od kogo tej łaski doświadczył. I trwa w relacji z łaskodawcą. Trwa w relacji z Bogiem i pragnie być taki jak Jezus, od którego tę łaskę otrzymał. Pragnie być taki jak Jezus. Chrześcijanin, chociaż jest wolny i może decydować sam o sobie, chce ze swojej wolności zrobić taki użytek, aby być taki jak Jezus i żyć dla Jezusa. To jest dopiero skuteczne działanie łaski. Prawdziwie odrodzony człowiek nie chce pozostać w stanie, w jakim był w Egipcie. A więc widzimy ponownie, jak Józef jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Bracia otrzymali w Józefie wszystko, ale wciąż nie mieli wiary w to Boże działanie i widzieli to powierzchownie, że to wszystko zależy od Józefa. Tak samo my otrzymujemy od Boga wszystko w Chrystusie. Otrzymujemy raz na zawsze. A więc jak jesteśmy powołani do wolności, nie czyńmy nic z lęku, niech nie lęk nami nie kieruje, ale tylko miłość do Pana Jezusa Chrystusa, pragnienie podobieństwa do Niego. Apostoł Paweł to dobrze rozumiał. W liście do Rzymian 8:31 na obawy braci, co by powiedział? Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.